Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę przemówienie Benedykta XVI do biskupów kongijskich. Rozmowa z Markiem Zającem, laureatem tegorocznej Nagrody Ślad oraz rubryka Wspólne Dziedzictwo opracowana przez Aleksandra Kowalskiego. 6 lutego na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Zaangażowanie na rzecz pokoju jest wyzwaniem dla misji ewangelizacyjnej biskupa, powiedział papież, przyjmując 19 przedstawicieli Episkopatu Demokratycznej Republiki Konga. Druga w tym roku grupa biskupów przybyła ze wschodniej części kraju, szczególnie dotkniętej konfliktem.
Zapewnijcie swych diecezjan o mej duchowej bliskości. Są razem ze wszystkimi mieszkańcami kraju wezwani, by mobilizować się do pracy na rzecz pokoju i pojednania po latach wojny, która zwłaszcza w waszym regionie spowodowała miliony ofiar. Niech będą odważnymi obrońcami godności każdego człowieka i świadkami Chrystusowej miłości, aby budować społeczeństwo coraz bardziej sprawiedliwe i braterskie.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że niedawne konflikty i utrzymujące się jeszcze ogniska zapalne pozostawiły głębokie rany. Podkreślił potrzebę zakorzeniania Ewangelii w rodzimej kulturze, respektując autentyczne afrykańskie wartości, ale oczyszczając je z tego, co niezgodne z ewangeliczną prawdą. Należy odkrywać znaczenie sakramentów. W sakramencie pokuty Bóg oczyszcza człowieka z grzechu, by był zaczynem pojednania w Kościele i społeczeństwie. Eucharystia to wielka szkoła pokoju. Ważne jest korzystanie w ewangelizacji z mediów, zwłaszcza z radia i telewizji. Pozwoli to przeciwdziałać wpływowi sekt, chętnie stosujących nowe technologie, by przyciągać ludzi i szerzyć zamieszanie. Istotna jest ewangelizacja rodziny osłabionej przez takie zjawiska jak przesiedlenia czy epidemia AIDS.
Ojciec Święty wskazał na znaczenie formacji młodzieży, zachęcił do inicjatyw duszpasterskich dających dzieciom ulicy i dzieciom żołnierzom możliwość duchowej odbudowy. Wyraził nadzieję na pojednanie i pokój w Demokratycznej Republice Konga i w całym regionie Wielkich Jezior. Zaapelował też do wspólnoty międzynarodowej, by nie zapominała o Afryce i zdecydowanie działała na rzecz polityczno-gospodarczej stabilizacji byłego Zairu.
W lutym, zgodnie z papieską intencją ogólną, modlimy się, aby wspólnota międzynarodowa coraz lepiej uświadamiała sobie, że jej obowiązkiem jest jak najszybciej położyć kres handlowi ludźmi. Komentarzem jest to, co Jan Paweł II napisał przed 4 laty do uczestników konferencji na ten temat w papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Papież przypomniał, że już Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym napiętnował takie zjawiska jak niewola, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą, niewolnicza praca. Nazwał je hańbą zatruwającą ludzką cywilizację i zniewagą Boga. Alarmujący wzrost handlu ludźmi wiąże się z procesem globalizacji. Szczególną odrazę budzi seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci. Wspólnota międzynarodowa winna rozwinąć skuteczne środki zwalczania tego niecnego procederu, karania tych, którzy go uprawiają i rehabilitacji jego ofiar.
Ojciec Święty poleca też intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy, aby wierni świeccy w krajach misyjnych odczuwali potrzebę służenia własnemu krajowi również poprzez coraz większe zaangażowanie w życie polityczne i społeczne. Autorem komentarza do lutowej intencji jest metropolita Seulu. Arcybiskup Nicholas Cheong Jin-suk zwraca uwagę, że aby głosić przykazanie miłości, trzeba działać na rzecz prawdziwego postępu człowieka. Jest to specyficzne zadanie wiernych świeckich, którzy niestety w krajach misyjnych za mało angażują się w życie społeczno-polityczne. Metropolita koreańskiej stolicy wskazuje, że laikat należy zachęcać do takiego zaangażowania. Przytacza słowa, które Benedykt XVI wygłosił do biskupów polskich. Kościół winien pomagać politykom w uświadamianiu ich własnej chrześcijańskiej tożsamości i powszechnych wartości moralnych zakorzenionych w ludzkiej naturze. Mają się oni starać wprowadzać je do prawodawstwa cywilnego. Muszą mieć na względzie współistnienie respektujące człowieka w każdym wymiarze. Arcybiskup Seulu zwraca uwagę na rolę nauki społecznej Kościoła w formacji katolików zaangażowanych w życiu publicznym.
Marek Zając, szef działu religijnego w Tygodniku Powszechnym, jest najmłodszym laureatem nagrody imienia biskupa Jana Chrapka Ślad 2006. Kapituła wyróżniła go za ukazywanie w sposób profesjonalny, czytelnie dla wierzących i niewierzących, dobra, prawdy i piękna Kościoła, dzięki czemu mimo młodego wieku zdobył już powszechne uznanie w świecie mediów. Z laureatem dziennikarskiej nagrody Ślad rozmawia Rafał Łączny.
Panie Marku, na początek zaskoczenie tak wielkim wyróżnieniem?
Na pewno zaskoczenie i wielkie onieśmielenie. Na tym etapie życia, w tak młodym wieku, trudno uznać mi, że ta nagroda jest nagrodą przede wszystkim za osiągnięcia i sukcesy, bo tych nie może być tak wiele. Raczej odczytuję tę nagrodę jako sygnał ze strony i środowiska dziennikarskiego, i Kościoła, że liczy się na mnie, że wiąże się ze mną pewne nadzieje. Stąd też przede wszystkim chciałbym podziękować, ale i zapewnić, że bardzo chciałbym nigdy nie dopuścić do sytuacji, aby ci, którzy tę nagrodę mi przyznali, kiedykolwiek decyzji żałowali.
Nagroda ta poświęcona jest świętej pamięci biskupowi Janowi Chrapkowi. Co pan w jego działalności, w jego przesłaniu, jakie nam pozostawił, szczególnie w tych kontaktach z dziennikarzami, jest dla pana osobiście bardzo ważne?
Znów muszę zacząć od mojego młodego wieku, który sprawił, że nie znałem biskupa Chrapka osobiście. Natomiast odnoszę wrażenie, jakbym znał go bardzo dobrze, ponieważ biskup Jan Chrapek wciąż żyje we wspomnieniach moich przyjaciół dziennikarzy, moich przyjaciół wykładowców na Uniwersytecie Jagiellońskim, ludzi zajmujących się praktyką i teorią dziennikarstwa. A więc biskup Jan Chrapek w doskonałym stopniu wypełnił własne słowa wypowiedziane kiedyś, a dziś stanowiące motto Nagrody Ślad, a więc te słowa, aby iść przez życie tak, aby ślady naszych stóp przetrwały nas. Ślady biskupa Chrapka przetrwały jego śmierć, trwają do dziś. Dlaczego? Dlatego, że był człowiekiem otwartym, serdecznym, ciepłym. Był człowiekiem, który wiedział, iż jeżeli dziennikarzy traktuje się poważnie i serio, tak jak należy zresztą traktować każdego człowieka, to dziennikarze nie są wcale, jak zwykło się w niektórych kręgach uznawać, wrogami Kościoła. To dziennikarze nie są tymi, którzy wyłącznie biegają za sensacją. To dziennikarze nie są tymi, których zwykło się określać dosyć obelżywym stwierdzeniem hieny. Dziennikarze są też ludźmi. Jeżeli pozostawi się w nich dobry ślad, akurat dobry ślad hierarchii Kościoła, to można się spodziewać, że będą pisać o Kościele mądrze i rzetelnie.
Istnieje siłą rzeczy taki podział na dziennikarzy świeckich i dziennikarzy katolickich, czy jeszcze szerzej religijnych. Czy w tym dziennikarstwie jest jakaś różnica?
Niestety dominuje niezbyt pozytywny stereotyp dziennikarstwa religijnego w Polsce. Ten stereotyp jest po części niesprawiedliwy, ale po części niestety usprawiedliwiony naszymi własnymi zaniedbaniami. Otóż dziennikarstwo religijne uznaje się za nużące, nudne, przaśne, byle jakie pod względem warsztatowym. A tak być nie powinno. Dziennikarz katolicki, w ogóle katolik i chrześcijanin, powinien jako motto życiowe przyjąć słowa: nie wolno ci być byle jakim, tobie nie może być wszystko jedno, ty musisz się starać być jak najlepszym w tym, co robisz. I jeżeli tak będziemy myśleć o mediach katolickich, a zarazem zachowamy ich naturalny walor, a więc niechęć do epatowania sensacją, a więc szacunek dla każdego człowieka, tak bohatera moich materiałów dziennikarskich, jak i odbiorców moich materiałów dziennikarskich. Jeżeli zachowamy charakterystyczną dla mediów religijnych refleksyjność, jakąś pogłębioną myśl o rzeczywistości i, powtórzę, połączymy to z tym charakterystycznym dla mediów świeckich warsztatem utrzymanym na bardzo wysokim poziomie, myślę, że śladów w naszych odbiorcach pozostawimy bardzo wiele.
Wracajmy na zakończenie do pana osoby, bo zarówno pan, jak i kapituła nagrody zwrócił uwagę na ten młody wiek i mimo owego młodego wieku na spore osiągnięcia. Co zatem uznałby pan za swój sukces dotychczasowej pracy?
Trudno mówić o tym wydarzeniu w kategoriach sukcesu, ale na pewno relacjonowanie kwietnia 2005 roku, zresztą nie tylko dla Tygodnika Powszechnego, to był okres największej dziennikarskiej próby. Pamiętam, kiedy skończyły się już uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II, polscy dziennikarze zebrali się we własnym gronie na kolacji i doszliśmy do wniosku, że przyszło nam relacjonować najważniejsze dla Polski wydarzenie medialne w ostatnich 50 latach. I ktoś powiedział, że być może przez następne 50 lat takiego wydarzenia nie będziemy już jako dziennikarze przeżywać. To było coś naprawdę wielkiego, jedynego w swoim rodzaju i mogę tylko dziękować Bogu, że właśnie jako dziennikarz mogłem tam być od dnia 1 kwietnia aż do wyboru Benedykta XVI.
Z Markiem Zającem, laureatem tegorocznej Nagrody Ślad, rozmawiał Rafał Łączny.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Do prekursorów Soboru Watykańskiego II, również w tym, co dotyczy stosunku Kościoła do Żydów, trzeba zaliczyć papieża Piusa XI. Achille Ratti miał rozległą wiedzę, wydał liczące się publikacje naukowe. Kierował słynną Biblioteką Ambrozjańską w Mediolanie, a później był prefektem Biblioteki Watykańskiej. Znał kilka języków, w tym hebrajski, którego uczył się, jak 15 wieków wcześniej święty Hieronim, od znajomego rabina. Nie był on zresztą jedynym Żydem, z którym znał się za młodu ksiądz Ratti. Mianowany w roku 1919 nuncjuszem apostolskim w Polsce, pierwszym po odzyskaniu przez nią niepodległości, przyszły papież przyjął święcenia biskupie w Warszawie z rąk kardynała Aleksandra Kakowskiego. W czasie swej misji dyplomatycznej, rozdzielając z polecenia Benedykta XV pomoc charytatywną, uwzględniał też potrzeby ludności żydowskiej. W sierpniu 1920 roku, gdy do miasta zbliżali się bolszewicy, a zagraniczni dyplomaci pośpiesznie je opuszczali, nuncjusz Ratti pozostał na posterunku. W roku 1921 został arcybiskupem Mediolanu i kardynałem, a w następnym objął stolicę Piotrową. Pius XI bacznie obserwował problemy przeżywane w ówczesnym świecie, a zwłaszcza w ustrojach totalitarnych. Wskazują na to jego encykliki Non abbiamo bisogno przeciw włoskiemu faszyzmowi, Mit Brennender Sorge przeciw ideologii hitlerowskiej i Divini Redemptoris przeciw komunizmowi. Sytuację w Niemczech papież śledził od dawna. Krótko po dojściu Hitlera do władzy zawarł przygotowywany już wcześniej konkordat z państwem niemieckim. Złudna była nadzieja, że zabezpieczy nim swobodę działania kościoła. W latach 1933-36 wysłał do rządu III Rzeszy 34 noty protestacyjne przeciw naruszaniu konkordatu, jednak bez skutku. Piusa XI niepokoiło nie tylko położenie kościoła, ale w ogóle neopogańska, rasistowska ideologia narodowego socjalizmu. Na problem antysemityzmu był szczególnie wrażliwy i w środowisku żydowskim to ceniono. Przypomnijmy, że już jako dyplomata papieski piętnował antyżydowskie pogromy. Gdy w roku 1931 przyjął na audiencji głównego rabina z Mediolanu, ten dziękował mu właśnie za sprzeciwianie się antysemityzmowi i za poparcie udzielane włoskim Żydom. Informacje o sytuacji w Niemczech papież otrzymywał z wielu źródeł. 12 kwietnia 1933 roku napisała do niego niemiecka Żydówka Edyta Stein, która 11 lat wcześniej przyjęła chrzest. Przyszła męczennica obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu-Brzezińce ogłoszona w roku 1998 świętą, a w rok później współpatronką Europy, przygotowywała się wówczas, by wstąpić do karmelitanek. Przed 3 laty archiwa watykańskie udostępniły dokumenty z okresu pontyfikatu Piusa XI dotyczące relacji Stolicy Apostolskiej z III Rzeszą. Dzięki temu znamy tekst wspomnianego listu. Edyta Stein pisze: w Niemczech dzieją się rzeczy, które urągają wszelkiej sprawiedliwości i człowieczeństwu, nie mówiąc już o miłości bliźniego. Przywódcy narodowo-socjalistyczni całymi latami głosili nienawiść do Żydów. Teraz, kiedy przejęli władzę i uzbroili swoich zwolenników, wykiełkował ów posiew nienawiści. Autorka listu wspomina o nagonce na Żydów, o samobójstwach ludzi nią zaszczutych. Dalej stwierdza: wszystko, co się wydarzyło i dzieje się każdego dnia, wynika z działań rządu, który nazywa siebie chrześcijańskim. Nie tylko Żydzi, ale także tysiące wiernych katolików w Niemczech i, jak sądzę, na całym świecie, oczekują z nadzieją, że Kościół Chrystusa odezwie się, aby położyć kres temu nadużyciu imienia Chrystusowego. Czy to ubóstwienie rasy i władzy państwowej, które codziennie wtłacza się masom przez radio, nie jest oczywistą herezją? Zdaniem przyszłej świętej, rasistowski antysemityzm znieważa człowieczeństwo Jezusa, Jego matki i apostołów. A dzieje się to w roku 1933, gdy obchodzony jest jubileusz odkupienia. Jej list do Piusa XI kończy się słowami: my wszyscy, którzy jesteśmy wiernymi dziećmi Kościoła i bacznie obserwujemy wydarzenia w Niemczech, obawiamy się, że jeśli milczenie będzie trwać dalej, to z poszanowaniem Kościoła będzie jak najgorzej. Jesteśmy przekonani, że nie da się za cenę milczenia uzyskać dłuższego okresu pokoju w stosunkach z obecnym rządem niemieckim. Na początku walkę z katolicyzmem prowadzi się po cichu i przy użyciu mniej brutalnych środków aniżeli w stosunku do Żydów, lecz nie mniej systematycznie. Nie potrwa to jednak długo. Wkrótce żaden katolik w Niemczech nie będzie miał posady, jeśli bezwarunkowo nie opowie się za nową orientacją. Edytę Stein powiadomiono, że list dotarł do papieża. Nie otrzymała jednak jego pisemnej odpowiedzi, ale tylko błogosławieństwo. Głównymi informatorami Piusa XI o sytuacji w Niemczech byli nuncjusze apostolscy i tamtejszy episkopat. Szczególną rolę pełnił kardynał Michael Faulhaber, który już w pierwszym roku kanclerstwa Adolfa Hitlera poświęcił swe kazania adwentowe obronie kwestionowanych przez rasistowski antysemityzm wartości religijno-moralnych starotestamentalnego judaizmu. Jego słuchaczami w monachijskim kościele świętego Michała byli wówczas nie tylko katolicy, ale także protestanci i Żydzi. O kazaniach arcybiskupa Monachium, wydanych jeszcze w tym samym roku po niemiecku, a niedługo potem przetłumaczonych również na polski, mówiłem już przed miesiącem. Kardynał Faulhaber był przewodniczącym niemieckiej konferencji episkopatu. W obronie praw należnych katolikom rozmawiał z Hitlerem, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. Nie występował zresztą tylko w sprawach dotyczących Kościoła. Bronił praw człowieka. Bezskutecznie przeciwstawiał się eutanazji, którą naziści powszechnie stosowali wobec psychicznie chorych. Temu właśnie monachijskiemu kardynałowi Pius XI powierzył przygotowanie pierwszej redakcji encykliki Mit Brennen der Sorge. Do tego tematu wrócimy za miesiąc.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.